Chcielibyśmy otworzyć nasze Biblię na liście do Filipian, drugi rozdział. Chciałem z początku czytać ten sam fragment, który w całości, który był czytany w zeszłą niedzielę, ale skupmy się, chciałbym dzisiaj przeczytać tylko od 5 wersetu, drugi rozdział listu do Filipian, od 5 do 11 wersetu. I apostoł Paweł pisze tak. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zakładnie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezus zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Paweł ten fragment pisze jakby w takim ciągu, kiedy w poprzednich wersetach mówi o życiu godnym Ewangelii Chrystusowej. Kiedy mówi, że żyjcie tak, aby innych dobro mieć na jakby w pierwszej kolejności, z takim szacunkiem do innych, z poważaniem. Bo staczamy ten sam bój, którym nie widzieliście i o którym teraz słyszycie, że go staczam. Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakaś współczucie zmiłowania, dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością i nie czyńcie nic z kutliwości ani przez wzgląd na próżną chwałę. Lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niech każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia. Ileś lat temu, kiedy pobudowano Ikeę Kowilbarka, tam koło Szczytna, i na takie wielkie otwarcie przyjechał właściciel IKEA ze Szwecji. Ochroniarze zostali powiadomieni, że będzie sam najważniejszy właściciel tej firmy. I przed samymi uroczystościami przyjechał samochód, taki stary Mercedes. Wyszedł z niego starszy człowiek w zwykłym swetrze i kiedy chciał wejść na teren zakładu, nie został wpuszczony. Bo kto to? Dopiero po jakimś tam, a że nie, ochroniarze nie znali języka angielskiego, więc nie mogli się z nim dogadać. Dopiero ten człowiek odszedł na bok, przedzwonił do któregoś z dyrektorów, który przyszedł i dopiero go wprowadził na teren firmy. Ale wrażenie zostawił po sobie niesamowite. Bo rozmawiałem z jednym z tych ochroniarzy, który mówił, że był zwykłym człowiekiem. Mówi, człowiek, który ma tyle pieniędzy, tyle właścicielem tylu zakładów, ale rozmawiał z nami bardzo normalnie. Kiedy nie chcieliśmy go wpuścić, nie rzucał się, nie straszył nas, nie krzyczał, że on tu jest właścicielem, to jak wejdzie na teren zakładu, to ich wszystkich pozwalnia. A mówi, a wręcz odwrotnie, dostaliśmy jeszcze premię za dobre wypełnianie swojego zadania. Jest takie powiedzonko, nie, powiedzenie, nie wiem kto to powiedział, ale jeśli chcesz sprawdzić charakter człowieka, daj mu władzę. I to możemy obserwować, bardzo często się sprawdza. Czasami nasi współpracownicy, z którymi pracowaliśmy, wydawało się, mamy fajne relacje. Fajnie, dobrze się dogadujemy. Pamiętam, kiedy kiedyś rozmawiałem z nauczycielami, opowiadali, że jakąś tam grupką pracowali w szkole poza Szczytnem, więc codziennie dojeżdżali autobusem. I pewnego dnia był w tej szkole konkurs. I ich kolega, który codziennie z nimi dojeżdżał do tej szkoły, wystartował do tego konkursu na stanowisko dyrektorskie. I wygrał. Mówi, i przestał z nami siadać w autobusie. Mieliśmy swoje miejsce, gdzie zawsze siadaliśmy, rozmawialiśmy. Zaczął siadać z przodu. Na przystanku, kiedy czekaliśmy na autobus, zaczął stawać z boku, bo on już jest pan dyrektor. Chcesz sprawdzić charakter człowieka? Daj mu władzę. Bardzo lubimy funkcjonować z pozycji władzy. I myślę, że to nie tyczy się tylko pojedynczych ludzi, którzy otrzymują jakiś awans i zaczynają zupełnie inaczej funkcjonować. Czyli wtedy mówimy, co się stało? Woda sodowa uderzyła do głowy. Ale czasami się zastanawiam, jak ja zareagowałbym, jak ja bym funkcjonował, gdybym dostał władzę. Czy tak jak w tej chwili patrzę na władzę, czy woda sodowa gdzieś by mi uderzyła do głowy? Słyszeliśmy dzisiaj ten czwarty rozdział Ewangelii Mateusza, kiedy Jezus wyszedł na pustynię, kiedy pościł 40 dni, 40 nocy i kiedy zakończył się okres postu, to czytamy, że przystąpił szatan od razu do niego. I zaczął go kusić. I pokazywał tak jakby taką złudną drogę wskazywał, taką bardzo szybką do wywyższenia. Czyli tak jakby w skrócie szatan mówił do Jezusa, nie musisz przechodzić tej drogi uniżenia. Pokłoń mi się, a zobacz, ja ci wszystkie królestwa oddam. Ty od razu będziesz w chwale. Po co masz doświadczać tego, co jest przed tobą? Paweł mówi o zupełnie właśnie innej postawie. O postawie, która ma być dla nas wzorem do naszego postępowania, do naszego funkcjonowania w społeczności. Pamiętacie, kiedy Jezus już idąc ze swoimi uczniami do Jerozolimy i w trakcie tej drogi przychodzi do nich dwóch uczniów i mówi: Panie, jak już zasiądziesz na tronie, to chcielibyśmy zasiąść po Twojej prawicy i lewicy. I Jezus mówi: nie, nie, nie. Błędne macie myślenie. Jeśli ktoś chce z Was być pierwszym, niech stanie się sługą. Jeśli chcesz być kimś, to stań się najpierw sługą. I Piotr bardzo dobrze wyciągnął tą lekcję. Bo kiedy kończy swój pierwszy list w piątym rozdziale, kiedy zwraca się do duszpasterzy, do tych, którzy prowadzą czy zarządzają społecznością, mówi: czyńcie to nie jak ci, którzy mają władzę, ale jako ci, którzy dają przykład, jak należy postępować. jak należy żyć. Paweł w liście do Filipian mówi o tej właśnie postawie, że i mówi o to, najwyższy władca przychodzi jako sługa. Jako ten, który ma najwyższą władzę, któremu wszystko jest poddane, który jednym słowem może unicestwić człowieka. Pamiętacie, jak Izrael wychodził z Egiptu i kiedy się buntowali, pod jakąś częścią roztopiła się ziemia, pochłonęła, innych pochłonął ogień. Wystarczyło jedno słowo i działo się. I oto ten, który miał taką władzę, taką moc, przychodzi na ziemię jako sługa. Roboczo swoje kazanie nazwałem dzisiejsze w dół i w górę. Chociaż bardziej by pasowało powiedzieć, że uniżył się po to, aby zostać wywyższony. W wersecie 5 tego fragmentu Paweł poleca przyjęcie takiego usposobienia, jakie było w Chrystusie. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. Mówi to do kościoła w Filipii. Nie rzuca to do gdzieś tam do ludzi, którzy nie mówi tego do ludzi, którzy nie znają Ewangelii. Ale do braci i sióstr mówi, takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. A w następnym wersecie dodaje, on istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem. Który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłaniem Brytyjka, mówi, przy tym, aby być równym Bogu. Oto człowiek i Bóg. I to jest coś najmniej zrozumiałe dla ludzi i myślę, że wtedy i dzisiaj. Jak Jezus mógł być zarówno i Bogiem, i człowiekiem. Niektórzy mówią, że on był człowiekiem i dopiero kiedy został ukrzyżowany, to dopiero na krzyżu, po ukrzyżowaniu, że w momencie ukrzyżowania był jeszcze człowiekiem. Po ukrzyżowaniu już przemienił się w Boga. Bo jest niezrozumiałe, jak to. Jak Bóg może zostać przybity do drzewa? I żeby to głębiej zrozumieć, to myślę, że najlepszy przykład pokazujący, że Jezusa jako Boga i człowieka to jest kawa z mlekiem. Gdzie mamy i kawę, i mamy mleko. I można oddzielić kawę od mleka, stosując jakieś laboratoryjne rzeczy, ale jest połączone. Kiedy jest połączone, jest nierozerwalne. I to samo Jezus, kiedy przyszedł tu na ziemię, stał się człowiekiem. I on, będąc w postaci Bożej, nie skorzystał z sposobności, aby być na równi z Bogiem. Aby to zrozumieć, przyjrzyjmy się dwóm takim rzeczom. Po pierwsze, słowa istniejąc w postaci Bożej nie mówią o rozróżnieniu istoty od formy. Użyty tu termin zawiera w sobie takie dwa odcienie, że był w istocie Bogiem i działał jak Bóg. W 2:7 czytamy: lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem. Stał się podobnym ludziom, a z postawy człowiekiem. Paweł tutaj nie zamierza rozprawiać, rozmawiać o istocie bytu czy istnienia. Chciał powiedzieć, że Jezus żył, działał i postępował jak sługa. A bardziej to słowo z greki mówi o niewolniku. Czyli Jezus żył, działał i postępował jak niewolnik. Paweł tu mówi, że Jezus istniał od samego początku. Jako Bóg. Nie zaszła jakaś magia, że w pewnym momencie swojej służby, czy tak jak niektórzy mówią na krzyżu, zaszło jakieś magiczne zdarzenie i człowiek, który się urodził z Maryi, stał się Bogiem. Paweł mówi, że nie. On istniał od początku. Bo był równym Bogu, a będąc równym Bogu, stał się sługą dla ludzi. Dlatego w drugiej części tego 6 wersetu, który czytaliśmy, czytamy, że Jezus nie skorzystał ze sposobności, aby być na równi z Bogiem. Ale jak w innym przekładzie możemy przeczytać, nie uważał bycie równym Bogu za rzecz godną wykorzystania dla własnej korzyści. Wręcz przeciwnie, Chrystus ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi. Tego dokonał z własnego wyboru. Przyjął postać sługi, przyjął postać niewolnika, aby służyć człowiekowi, aby służyć swojemu stworzeniu, po to, aby go uratować, aby przynieść ratunek i zbawienie dla człowieka. Po drugie, stwierdzenie istnienia w postaci Bożej brzmi trochę zagadkowo, zarówno w Grece, jak i dla dzisiejszego słuchacza. Można je interpretować dwojako. Jako zdanie przyzwalające, czyli chociaż istniał w postaci Bożej, przyjął postać sługi. Albo jako zdania okolicznikowego przyczyny, ponieważ był w postaci Bożej, przyjął postać sługi. Pierwsze jest, choć istniał. Drugie stwierdza z taką pewnością, był w postaci. Ponieważ był w postaci Bożej, dlatego przyjął postać sługi. I z kontekstu tego fragmentu wynika, że ta druga interpretacja lepiej odzwierciedla pierwotną myśl apostoła Pawła. Odwieczny Syn Boży nie uważał, że Jego boskość upoważnia Go do ustawicznego korzystania z należnych Mu praw. Fakt posiadania atrybutów Boga oznacza, że niczego nie musiał udowadniać. Ani niczego osiągać. I z powodu swojej jedności z Bogiem, jedności wynikającej z natury, ogołocił samego siebie. Brytyjka mówi, lecz wyparł się samego siebie. W innym tłumaczeniu jest ogołocił siebie. A ogołocił siebie po to, aby dawać. I to jest też przykładem dla nas. Nie funkcjonujemy po to, aby brać. ale żeby dawać, dawać, dawać. Tak jak Jezus, który dawał, dawał i dawał. Bo co znaczy ogołocił samego siebie? Czy przestał być Bogiem? Czy pozbawił się boskich atrybutów? Tekst grecki mówi, wyzbył się. Co jednak oznacza, że Jezus nie wyzbył się czegokolwiek, można powiedzieć. Wyzbył się, nie wyzbywając się. Bo gdyby się wyzbył, pozbawiłby się swojego bóstwa. Wtedy nie mógłby być Bogiem. Nie mógł wyzbyć się atrybutu swojej boskości, bo również w takim wypadku przestałby być Bogiem. Gdyby Syn Boży wyzbył się boskich atrybutów, wówczas nie miałoby sensu jego stwierdzenie, że jest Bogiem. Moim zdaniem zwrot ogołocił samego siebie trzeba na ten zwrot spojrzeć zupełnie inaczej, gdyż jest to taki grecki idiom mówiący o rezygnacji ze wszystkich swoich praw. Czyli jeśli jestem dziedzicem, posiadam, mój ojciec posiada jakiś zakład, to w rozumieniu z tym wyzbycie się jest, że rezygnuję ze swoich praw i zaczynam w tym firmie pracować jak każdy pracownik. Mając prawa bycia właścicielem tego zakładu, funkcjonuję nie jako właściciel, ale jako pracownik. Chociaż mam dalej te prawa i mogę z nich korzystać, ale postanawiam nie korzystać z tego. Ogołocił samego siebie, przyjęwszy postać niewolnika. I apostoł Paweł nie mówi tutaj, że Chrystus wyzbył się jednej postaci, czyli przestał być Bogiem i przyjął inną, czyli stał się człowiekiem. Nie mówi, że Jezus odrzucił swoją boskość i stał się niewolnikiem. Jezus nie porzucił swojej boskości ani na chwilę. Ale przyjął postać niewolnika. Dlatego stał się dosłownie podobnym ludziom, czyli doświadczał wszystkiego, czego doświadcza człowiek. Nie stał się doskonałą kopią człowieka, ale stał się prawdziwym człowiekiem, który doświadczył wszystkiego. Doświadczył pokusy, doświadczał, jak czytamy w Ewangeliach, wszystkiego, czego doświadcza człowiek. Doświadczał odrzucenia, doświadczał smutku, doświadczał radości, bo był prawdziwym człowiekiem. Będąc Bogiem, stał się kimś, kim wcześniej nie był. I to jest fakt. Bo stał się, będąc Bogiem, stał się człowiekiem. Uniżył, ósmy werset mówi, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, to do śmierci krzyżowej. Uniżył samego siebie. Po to, aby zawisnąć na krzyżu. Aby umrzeć w haniebny sposób. Widok krzyża dzisiaj dla nas jest czymś takim nadzwyczajnym. Jest czymś, co jest symbolem, który mówi, że jesteśmy naśladowcami Chrystusa. Wielu ludzi dzisiaj nosi kolczyki w kształcie krzyża, różne rzeczy, różne gadżety w formie krzyża funkcjonują. Iglice na kościołach wieńczą krzyże. A gdyby tak w najbardziej widocznym miejscu, gdyby powiedzmy tutaj, czy w tym miejscu, zamiast krzyża ktoś przyszedł w przeciągu tygodnia i narysował groby, jaka nasza reakcja by była? Myślę, że większość z nas byłaby oburzona tą rzeczą. Tak ludzie reagowali na krzyż na samym początku. Dla nich krzyż nie był oznaką zwycięstwa, ale był oznaką bardzo haniebnej śmierci. I to takiej, że Rzymian nie skazywano na taką śmierć. Rzymianin musiał dokonać bardzo haniebnego czynu, żeby zostać skazanym na śmierć na krzyżu. Śmierć na krzyżu była przeznaczona dla buntowników, dla morderców, ale z innych narodów, nie Rzymian. Był tak haniebny, że w wyższych sferach nawet nie rozmawiano o krzyżu. To tak jak dzisiaj można porównać, czy rozmawiamy o szubienicy, czy gilotynie w naszych rozmowach? Nie, bo to jest czymś nieprzyjemnym. Tak samo nie w tamtym czasie nie rozmawiano o krzyżu. Jednak apostoł Paweł twierdzi, że Pan Jezus Chrystus, któremu służymy, stał się nikim właśnie dlatego, że jest Bogiem. Stał się nikim, stając się człowiekiem, aby zawisnąć na krzyżu dla naszego ratunku. I stał się faktycznie niewolnikiem. I wtedy upokorzył się jeszcze bardziej, ponosząc w posłuszeństwie Ojcu haniebną i straszliwą śmierć na krzyżu przeznaczonym dla zdrajców i najgorszych przestępców. Czytamy, że został policzony w poczet najgorszych przestępców i zawisł na krzyżu. Jezus umarł na krzyżu, dlatego że przyjął postać sługi, dlatego że będąc Bogiem, stał się człowiekiem, stał się tą doskonałą ofiarą za nasz grzech. A to wszystko po to, abyśmy mogli żyć, abyśmy mogli dostać życie wieczne z Nim w Jego Królestwie. Uniżył się sam, wyzbył się, czyli postanowił nie korzystać. Chodząc tu na ziemi, postanowił nie korzystać z mocy, które miał. Chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zakładnie przy tym, aby być równym Bogu. Uniżył samego siebie. I czytamy 9 werset, piękny werset. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię. Nie sam siebie wywyższył. On sam siebie uniżył, wyparł się samego siebie, dlatego Bóg go wielce wywyższył. Dlatego druga część tego fragmentu mówi o wywyższeniu Bożego Syna. Apostoł Paweł pisze, że ponieważ Jezus wyparł się samego siebie, był posłuszny i poniósł śmierć krzyżową, dlatego właśnie Bóg go na wszystko wywyższył i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezus zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. I w tych wspaniałych słowach Bóg Ojciec okazuje swoją akceptację i wywyższenie Syna. Apostoł Paweł pisząc o tym, że Bóg obdarzył Jezusa imieniem ponad wszelkie imię, mówi o czymś znacznie ważniejszym niż nadanie Synowi nowego imienia. To nie był tylko akt nadania nowego imienia, że teraz będziesz miał takie imię. Ale nadał Bóg Synowi imię odpowiadające Jego dokonaniom oraz Jego osobie. I nie chodzi tu o imię Jezus. To zostało mu nadane przy urodzeniu. Paweł, myślę, że miał na imię imię, które przynależy Bogu. Pan. Czyli po grecku Kyrios. Jezus osiągnął ten, poprzez Boże wywyższenie, osiągnął ten sam status władzy nad całym upadłym światem, co Ojciec. Nie dlatego, że wcześniej tego statusu nie miał, ale dlatego, że po raz pierwszy uzyskał go jako Bóg człowiek. Jako ukrzyżowany i zmartwychwstały odkupiciel. W Izajasza w 42 rozdziale w 8 wersecie czytamy takie słowa. Ja Pan, a tak jest moje imię, nie oddam mojej czci nikomu, ani mojej chwały bałwanom. W Jana 5 rozdział 23 werset. Aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który Go posłał. Jeszcze raz wracając do 45 rozdziału. Werset 22 i 23 mówi tak. Do mnie się zwróćcie wszystkie krańce ziemi, abyście były zbawione, bo ja jestem Bogiem i nie ma innego. Przysiągłem na siebie, z moich ust wyszła prawda, słowo niezmienne, że przede mną będzie zginać się wszelkie kolano, będzie przysięgał wszelki język. Bóg mówi, że to przed nim zegnie się kolano, a Paweł w liście do Filipian mówi, że aby na imię Jezus zgięło się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią. Wyznanie, że Jezus jest Panem w kontekście Izajasza to bardzo czytelne wyznanie bóstwa Jezusa Chrystusa. Że On jest tym prawdziwym Bogiem, przed którym ma się zgiąć każde kolano i każdy język ma go wyznać. Ten fragment nie mówi, że wszyscy się nawrócą, że przyjdzie taki dzień, że cała ziemia nawróci się i wszyscy będą uznawali. Ale ten fragment mówi, że przyjdzie taki dzień, że każdy język wyzna, że Jezus jest Panem. Jedni z radością, inni ze wstydem i strachem w dniu ostatecznym. Czy z radością wyznajesz, że Jezus jest Panem? Czy z radością wyznajesz, że Jezus jest Twoim Bogiem? Jest Twoim Zbawicielem? Jeśli nie, to wiedz, że przyjdzie taki dzień, kiedy to wyznasz. Ale tak jak Boże Słowo mówi, ze strachem i ze wstydem. Jezus umarł na krzyżu, aby nas wykupić. Paweł w liście do Kolosan w 1 rozdziale, w 16 wersecie powiada tak. Ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności, wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone. Paweł w tym fragmencie mówi o czymś wspaniałym. To jest jakby kulminacyjny fragment 2 rozdziału. I jak czytamy od samego początku, w zasadzie od 27 wersetu, wszystko idzie do tego fragmentu. Mówi o tym, jak mamy funkcjonować. I jako kulminacją mówi, zobaczcie na Chrystusa, który będąc Bogiem, uniżył samego siebie. Z Niego bierzcie przykład, który mając Bożą moc, mając Boże atrybuty, postanowił stać się niewolnikiem człowieka. Nie przyszedł jako zbawiciel z pozycji władzy. Ale spójrzcie, on przyszedł z pozycji sługi. I dlatego takiego usposobienia bądźcie między sobą. Bo w tym fragmencie absolutny majestat boski jednoczy się niezmierzoną samo ofiarą Boga. Bóg sam siebie ofiarował za nasz grzech. Co z tym zrobisz w swoim życiu? Bo On poniósł za ciebie ofiarę. On został ukrzyżowany po to, aby nasze życie nabierało innej wartości. Aby nabierało innej... Uciekło mi słowo. Kończę się, że inaczej mamy postępować. O innej moralności. Mamy nabywać Bożej moralności. Jak jest w naszym życiu? Na ile się udaje to wdrażać w życiu codziennym? Ja wiem, ile muszę u siebie zmieniać. Fajnie jest funkcjonować w pozycji władzy, kiedy się mówi zrób to, zrób tamto, pokazywać palcem, a trudniej jest stać się sługą dla drugiego człowieka. Jeszcze jak ktoś jest fajny, sympatyczny, fajnie jest usłużyć. Fajnie jest doświadczyć takiego później wdzięczności, podziękowania. Ale kiedy trzeba zrobić coś mniej fajnego, pamiętam jak kilka lat temu w czasie wykonywania mojej pracy, kiedy były mrozy, akurat nie przez tydzień utrzymywały się w granicach minus 30. I jadę przez pełną wioskę i patrzę, że na środku leży na chodniku zupełnie pijany człowiek. I pamiętam, jak biłem się z myślami, pomóc, nie pomóc. Kiedy przychodziła myśl, że przecież sam sobie zasłużył, ale w końcu zatrzymałem się. Posadziłem go na tylnie siedzenie. Pamiętam, jak ludzie zatrzymywali się i mówili, panie, co pan robisz? Zaszczy panu kanapę w samochodzie. Przecież jest zupełnie pijany. Nie reaguje nad swoimi odruchami. Albo zaszczy panu samochód, albo zaszyka. Ale nie przyszło mi to łatwo. Nie mówię tego, żeby pokazać, że jaki ze mnie bohater, bo pomogłem. Ale pamiętam, z jakimi rzeczami musiałem się zmagać. Kiedy musiałem sobie przetłumaczyć, że o co bardziej, co jest ważniejsze, mój samochód zasikany, czy uratowany czyjeś życie. Bo najprawdopodobniej by zamarzł. Mówię, było około minus 27, minus 30 stopni. Przychodził, a że to nieduża miejscowość, więc wszyscy go znali, że to pijak, który dostanie tylko najmniejszą złotówkę, od razu musi wydać na alkohol. Jak funkcjonuje? Nie mówię, że każdy ma czynić takie rzeczy, ale Paweł to mówi bardziej w kontekście Kościoła. My jako Kościół, jak traktujemy siebie, jak odnosimy się do siebie. Jak traktuję mojego brata, moją siostrę w Chrystusie? Czy jestem gotowy stać się dla niej, dla niego sługą? Biorąc przykład z naszego Pana. Amen.